Dobry wieczór, Anna Rembas. Sztorm, wiatr i wysokie fale. Niby taka pogoda nie jest niczym szczególnym nad morzem, a jednak za każdym razem, kiedy fale niszczą Sopockie Molo, ten temat omawiany jest i nagłaśniany, a zdjęcia z rozszalałego morza królują we wszystkich portalach. Wiało już od wtorku, środa była kolejnym dniem sztormowym. Uszkodzone na szczęście niegroźnie zostało molo w Brzeźnie i w Sopocie. Oba zostały zamknięte. Nie przeszkodziło to niektórym, jak się przekonałam, w spacerach, a humory dopisywały.
Trzeba na każdą pogodę chodzić.
I zawsze tu Państwo wychodzicie?
My codziennie wychodzimy.
Nawet jeśli taka pogoda?
Jeszcze gorsza.
Ale to dla nas nic nowego, taka pogoda gdańszcza.
Nie. Proszę Panią, bo to jest... Kiedyś to był normalny cykl, że w październiku to sztorm były. I na wiosnę, i na jesień. Jakiś czas tego nie było, a teraz powrotem się to wszystko wraca do normy.
Czyli tak naprawdę takie sztormy to oznaka powrotu do normalności, w pogodzie.
Normalności, tak jest. No.
A głowa nie boli, wiatry to nie sprzyjają.
Nie. Trzeba chodzić w każdą... Ja to lubię w zimę, dotąd w śniegu, jak zawsze rucha. My chodzimy non-stop i jeszcze wnuki i prawnuki bierze.
A tam nawet ktoś na latawcu niech pani zobaczy.
Tak, tam dalej, lata. Tak, jest.
Kitesurfer jakiś sobie wynalazł pogodę. Nie wiem, czy to dobry pomysł, bo fale są wysokie.
O, ma ten ubiór taki, wie pani, to...
Ochronna pianka, prawda?
Ale to frajda taka.
Ale wieje sporo. Ja uciekam. Wszystkiego dobrego życzę.
Dziękujemy.
Dobrego spaceru. Do widzenia. Dzięki, dzięki. Idzie pani na molo? Idzie pani?
Kawałek się dalej widzę, że chyba jest zagrodzony. Kawałek przejdę. Myślę, że to jest ze względów bezpieczeństwa. No przyszłam z ciekawości, bo tylko słyszałam w radio, że jest taki silny sztorm, że molo w Sopocie jest uszkodzone. Chciałam zobaczyć, ale iść brzegiem morza nie można, jest ciężko.
Te dolne tarasy, one tam właściwie co większe wiatry, zawsze
tak,
te deski odpadają.
Poza tym ono jest drewniane, nasze tutaj jest troszkę wzmocnione, tak też jest inaczej. Poza tym ono nie ma tych drewnianych pali, tylko już takie stalowe, to one są bardziej bezpieczne i oprą się tym falom.
Jak tam zdjęcia? Zdjęcia były czy ryby?
Próbowałem, ale boję się obiektyw, nie wyciągnąłem raz, tam dostałem wodę i...
Zawodowo ludzie na molo też dzisiaj przychodzą. Pan robi zdjęcia. Próbował pan robić zdjęcia na molo brzeźnieńskim i jaki skutek?
No nie bardzo mi to wyszło dzisiaj.
Bo?
Warunki atmosferyczne. Boję się o sprzęt trochę.
Czyli co, obiektyw troszeczkę, nie wiem, zalewany deszczem,
tak,
wodą?
Dokładnie tak. No poza tym tak pozycja taka nie dzisiaj. Dla mnie niedobra, nie?
Niedobra.
Fajnie jest, ale nie na dzisiaj.
Ale zdjęcia byłyby ładne, gdyby się tak udało, co?
No próbuję celować cały czas, nie? Ale już sobie na razie darowałem.
Jesteśmy nad morzem w Gdańsku, w tym wypadku na brzeźnieńskim molo. Sztorm o wielkiej sile i wiatr ponad 100 km na godzinę.
Znaczy to ja jestem gdańszczanką, także dosyć często, tak jak jest taka pogoda i mam okazję tutaj być. No ale to jest na pewno różnica między tym, co było latem, a teraz.
A jak się gdańszczanie czują podczas takiej pogody? Jakieś dolegliwości,
nie,
głowa?
Nie, my po prostu wiemy, że u nas jest wietrznie i to wszystko.
A ja tylko teraz zrobię taki mały eksperyment, jeżeli pani pozwoli, z pani udziałem, bo my rozmawiamy teraz tutaj pod takim zadaszeniu. Jesteśmy schowane od wiatru i nie wiem, czy państwo słyszycie tą rozmowę, ona jest słyszalna. A teraz spróbujmy powoli wyjść na zewnątrz. Teraz wychodzimy na... O! Proszę bardzo, to już jest zupełnie inna jakość dźwięku. Tak, proszę Państwa, wygląda wiatr. Tak, jest, tak dmucha z nadmorza.
Ja patrzę z podziwem na te statki na rajdzie, jak one nam się utrzymują.
Tak jest.
Że je nie zmiecie do wody.
No co, ja się chyba muszę schować,
tak.
Bo nie będzie wysłyszalne. Dziękuję
Życzę pani miłego dnia.
Kłaniam się, do widzenia.
W Trójmieście wciąż utrzymywać się będą silne porywy wiatru dochodzące do 100 km na godzinę. Wiatr ma słabnąć od czwartkowego poranka. Dla województw północnych zostało wydane też ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia przed wzrostem stanów ostrzegawczych na wielu rzekach. Jest to związane z tak zwaną cofką, która powstała m.in. na Zalewie Szczecińskim i na Żuławach.
I'm
Już od ponad 3 miesięcy w gdańskiej marinie zalega wrak brytyjskiego jachtu. Prawdopodobnie zostanie wyciągnięty na koszt właściciela, ale procedury są skomplikowane i nie wiadomo, ile potrwają. O szczegółach z Grzegorzem Pawelcem z gdańskiego Mosiru rozmawiała Monika Mazur-Chrzan.
Zatopiona, porzucona łódka w marinie. Jak duży to jest problem?
Są to przede wszystkim aspekty związane z bezpieczeństwem, zarówno środowiskowym, jak i żeglugi. Na miejscu właściwe organy, w tym Państwowa Straż Pożarna, podjęły wszelkie niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie miejsca tego zdarzenia. W szczególności wypompowane zostały paliwa i oleje ze zbiorników jednostki. Usunięto również luźne części, które mogłyby zagrażać żegludze. Poinformowaliśmy Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich, do której skierowaliśmy stosowne wystąpienie z opisem zdarzenia i czynnościami, które zostały podjęte w związku z tym zdarzeniem. Sprawa jest obecnie w toku.
Co to jest tak naprawdę za łódka, jaka jest jej historia? Jak długo już zalega tam w marinie?
Jest to jednostka należąca do armatora z Wielkiej Brytanii. Zdarzenie miało miejsce w czerwcu. Oczywiście Mosir wezwał właściciela jednostki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do usunięcia wraku z terenu mariny. Jeżeli właściciel nie podejmie takich czynności, z pewnością będziemy posiłkować się wszelkimi prawnymi dostępnymi możliwościami do usunięcia tej jednostki na jego koszt.
A jak duża jest ta łódka?
Jest to jednostka, jacht motorowy, przerobiony możliwe, że z jakiejś starszej jednostki rybackiej, o konstrukcji prawdopodobnie w całości drewnianej.
Jak długo będziecie czekać? Jakie są tak naprawdę te kolejne kroki, które możecie podjąć, żeby się pozbyć tej jednostki?
Jak wspomniałem, sprawa została zgłoszona do Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich. Jest również przedmiotem badania przez prokuraturę. Postępowanie toczy się również przed sądem rejonowym. No, czekamy w tej chwili na rozstrzygnięcia.
A czy w ogóle jakby fizycznie to jest trudna operacja wyciągnięcia takiego wraku?
Pewnym problemem może być jej stan. Tak do końca nie wiemy, co znajduje się pod wodą. Czy konstrukcja jest na tyle wytrzymała, że pozwoli na bezpieczne jej uniesienie przez dźwig i przetransportowanie w inne miejsce. Przede wszystkim jest to zadanie właściciela jednostki, by w sposób bezpieczny i możliwie najszybszy ją usunął.
Powinna marina zrobić wszystko, żeby go jak najszybciej usunąć?
Ale rzeczywiście, nie ma sprawy. Nie usunąć to nie, podnieść po prostu.
No, to taki przykry trochę widok, prawda?
Przykry widok, zgadza się. Przykry widok i zwłaszcza, że tu są takie piękne te jachty stoją. A tu taki brak. No. Ale ja go tutaj... Nie wiem, chodzę 2 lata, bo ja jestem z Gdańska. To on chyba tu od niedawna dopiero jest.
No, trochę psuje, prawda?
Psuje, oczywiście.
Wyszkolenie żeglarzy typowo regatowo-morskich i upowszechnienie tego sportu stawia sobie za cel Fundacja Rozwoju Polskiego Żeglarstwa Regatowego. Fundacja ogłosiła konkurs dla młodych żeglarzy, którym nagrodą jest tygodniowe szkolenie w Barcelonie. Trwają prace nad pełnomorskim jachtem, który będzie mógł brać udział w największych regatach na świecie. Jego załogą będą najzdolniejsi wychowankowie fundacji. O tym, jak sprawić, by żeglarstwo regatowe trafiło pod strzechy, opowiada Maciej Krzesiński z Fundacji Rozwoju Polskiego Żeglarstwa Regatowego, a rozmawiała z nim Iwona Wysocka.
Do tej pory cały system szkolenia opiera się na tym, że tak naprawdę szkolimy doskonałych zresztą żeglarzy, ale w klasach takich powiedzmy olimpijskich, czyli są to małe łódki, głównie przybrzeżne, takie jak tam optymisty, lasery i 490, 420 i tym podobne. Natomiast nie mamy typowo żeglarzy regatowych. Kiedyś mieliśmy bardzo duże tradycje. Warto wspomnieć takich żeglarzy jak chociażby Jarosław Kaczorowski, czy Zbigniew Gutkowski, czy Roman Paszkę, prawda, którzy startowali na dużych jachtach, w dużych imprezach, takich jak Sydney Hobart. Dzisiaj niestety Polaków w takich imprezach nie ma. No my chcemy jakby do tej dobrej tradycji wrócić i chcemy wyszkolić nowe załogi, nowe pokolenie, które będzie mogło i będzie w stanie w takich regatach startować. To się oczywiście wiąże i ze szkoleniem ludzi, i też z zakupem odpowiedniego sprzętu, ponieważ te jachty muszą być odpowiednio większe, odpowiednio wytrzymałe.
Kiedy te pierwsze szkolenia ruszą? Kto może wziąć udział? Jak się zapisać?
Wszystko, nad czym pracujemy, tak naprawdę próbujemy zapiąć w jeden taki duży program, który oczywiście będzie wymagał odpowiednich nakładów, natomiast nie da się wszystkiego zrobić od razu, więc spróbujemy to robić małymi krokami póki co. I ogłosiliśmy konkurs, zgłoszenia można składać do 20 października. To jest konkurs dla osób w wieku 18-35 lat, które już miały styczność z żeglarstwem, czyli posiadają patent minimum żeglarza jachtowego lub inny równoważny innej organizacji, ponieważ szkolenie, na które laureaci tego konkursu wyjadą, będzie dotyczyło już typowo szkolenia czysto regatowego, czyli nie będziemy tam uczyli podstaw żeglarstwa, ale nasi trenerzy, właśnie tacy jak Jarek Kaczorowski chociażby, czy Mariusz Kulpiński, którzy są regatowymi żeglarzami morskimi, będą przekazywali swoją wiedzę, umiejętności właśnie tym młodym ludziom po to, żeby stworzyć z nich zaplecze takiej, powiedzmy, przyszłej kadry, która będzie mogła startować w regatach morskich. Tych szkoleń będziemy mieli 4. Każde będzie trwało tydzień i one będą na przełomie listopada i grudnia w Barcelonie.
W jaki sposób Państwo chcecie jeszcze upowszechnić ten rodzaj żeglarstwa?
Tak, w tej chwili tak naprawdę pracujemy nad dużym programem. W zasadzie wstępnie już ten program mamy opisany. Myślę, że on się na przestrzeni kilku tygodni powinien pojawić i będziemy go rozsyłać również do stosownych instytucji. No, żeglarstwo morskie raczej jest, można powiedzieć, w powijakach, jeżeli porównamy takie kraje jak Szwecja czy Norwegia. Dobrze jest, jeżeli młodzież czy dzieci w zasadzie zdobywają podstawę jednak w tych klasach olimpijskich. To jest jednak inne czucie wiatru, inne czucie łódki. Nie chcemy jakby robić czegoś na przekór, tylko raczej chcemy, żeby to żeglarstwo morskie stanowiło jakby dalszy etap rozwoju tego żeglarza. Dzisiaj kłopot jest taki, że młodzi ludzie, którzy kończą karierę w klasach olimpijskich, tak naprawdę nie bardzo mają co ze sobą zrobić. Ja myślę, że zbyt dużo talentów marnujemy.
Chcecie zainteresować się ideą jakichś przedsiębiorców? Potrzebne są na pewno pieniądze na jednostki szkoleniowe.
W tej chwili posiadamy jedną jednostkę taką, na której startujemy w regatach. Przykładem tutaj może być chociażby najbliższy występ w regatach Middle Sea Race na Malcie, na Morzu Śródziemnym. Ta jednostka mimo wszystko jest traktowana jako jednostka treningowa, więc nie spodziewamy się tam jakichś spektakularnych efektów. Raczej ona służy do takiego przetrenowania i też zaistnienia. No ważne jest to, że startujemy tam jako polska załoga pod polską banderą, czyli gdzieś zaczynamy się pojawiać. Natomiast rzeczywiście no, będziemy starali się uderzyć do przedsiębiorstw, będziemy się starali uderzyć do ministerstwa po jakieś środki, które pozwolą po prostu na zakup, rozbudowę polskiej floty, takiej, która będzie w stanie startować. Mogę też uchylić rąbka tajemnicy, że w tej chwili jesteśmy w trakcie projektowania dużego jachtu. Złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie. Jesteśmy po rozmowach ze stocznią, która jest w stanie to wykonać. Dużego jachtu regatowego, który będzie w stanie startować na największych imprezach, nie tylko w Europie, ale i na świecie.
Dzisiaj wielu rodziców nie posyła swoich dzieci na zajęcia związane z żeglarstwem, bojąc się kosztów.
W zasadzie każdy sport, można powiedzieć, że jest troszkę kosztowny. Myślę, że przy wsparciu instytucji również pozarządowych, takich nawet jak Fundacja Regaty Morskie, można te koszty istotnie obniżyć, a tak naprawdę ten sport upowszechniać. Chodzi generalnie o to, żeby pokazać to żeglarstwo od tej strony, że nie jest to wcale rzecz droga, że uprawiać może ją każdy i tak naprawdę nie trzeba jakichś specjalnych predyspozycji, prawda? Oczywiście na poziomie jakimś mistrzowskim, olimpijskim będą startować najlepsi, natomiast w regatach turystycznych może tak naprawdę startować każdy. Chociażby mój przykład, ja jestem też żeglarzem, armatorem małej łódki i żegluję z dziećmi, z których jedno ma 4 lata, drugie 8.
Im to się podoba? Już rosną wilki morskie?
Syn chyba tak, córka raczej nie, ona bardziej jazdakonna, ale myślę, że scena coś będzie. On the strain, you want me back again, and you know I'll do anything. Just when I thought I was free, knock knock, the door is locked, but you still got a key. All too familiar, the moment it shows up.
Na koniec celowo zostawiłam urodzinowy tort, bo Zespół Szkół Morskich w Nowym Porcie przy ulicy Wyzwolenia, jak Państwo na pewno się domyślacie, ma już ponad pół wieku. Związek tej szkoły z morzem podkreślali w rozmowach ze mną i uczniowie, i absolwenci, i przyjaciele szkoły, i oczywiście pedagodzy. Uroczystości jubileuszowe młodzież i nauczyciele obchodzili w ubiegłym tygodniu. Była sesja w Dworze Artusa, był bal absolwenta i były oczywiście wspomnienia.
Elżbieta Piotrowska, ja jestem nauczycielem spedycji, logistyki i eksploatacji, Zespół Szkół Morskich Gdańsk.
Monika Poniatowska, uczennica klasy pierwszej o profilu technik mechanik okrętowy.
Jak te uroczystości 55-lecia szkoły w tym roku przebiegają?
Będą absolwenci, będą rodzice, będą pracownicy obecni, ale również przyjaciele szkoły. Natomiast te uroczystości tak przebiegają, że wczoraj było spotkanie z absolwentami na terenie Zespołu Szkół Morskich. No i było bardzo miło, jak zobaczyli, jakie zmiany są, cieszyli się nowymi gabinetami, wyposażeniem, a przede wszystkim, że no jednak rozpoznali jeszcze pracowników szkoły i że my ich rozpoznaliśmy.
A pani jak długo już w Szkole Morskiej w Nowym Porcie pracuje?
Proszę pani, ja pracuję już 25 lat w Zespole Szkół Morskich, a tak naprawdę to w przedsiębiorstwie portowym wcześniej, no to już razem 42 lata.
Która klasa?
Trzecia H.
Dlaczego uczycie się w tej szkole?
Ja uczę się, tak jak kolega powiedział, też z pasji, ponieważ ja od dziecka bardzo się interesowałam mechaniką, uwielbiałam pracować z tatą w warsztacie, spawałam mu wszystko. No i po prostu zaczęłam się interesować tym. Jeszcze mój wujek właśnie pracował w marynarce wojennej, też był mechanikiem okrętowym, teraz pracuje w WDT, jest emerytowanym komandorem już. Tak się zaczęłam tym interesować ze względu też na wujka, tato mnie tamtym trochę też zaraził i tak mam plany pójść też na Akademię Morską i też pójść do marynarki wojennej.
A wy dziewczyny?
My również z pasji. No, w hotelarstwie jesteśmy i bardzo się dobrze w tym czujemy. I szkoła pomaga nam w realizowaniu naszych marzeń.
A jakie są profile, jakie są klasy, jakie są specjalności?
Technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik eksploatacja portów i terminali, logistyk, hotelarka i spedycja.
Wy jesteście?
Hotelarstwo.
A ty?
Mechanik okrętowy.
To jest trudniejsza specjalizacja mechaniczna czy hotelarska? Czy można to jakoś porównywać?
Myślę, że to jest wyrównany, ponieważ każdy ma tak naprawdę w danym swoim profilu jakieś tak naprawdę rzeczy, bo my nie rozumiemy tego, co robią mechanicy, a mechanicy nie rozumieją tego, co robi hotelarstwo, ponieważ no niby hotelarkę mówią, że to jest tylko tak naprawdę sprzątanie i takie rzeczy, ale to jest też coś dużo więcej. Mamy różne wyjazdy do Londynu tak naprawdę, do hotelu, czyli możemy realizować się w tym, co robimy.
Ireneusz Lewandowski, jestem komendantem na Darze Młodzieży.
Pan komendant był zaproszony na uroczystości związane z 55-leciem Szkoły Morskiej w Nowym Porcie. Właśnie pan z nich wychodzi. Proszę powiedzieć, czy ta młodzież, która uczy się rzemiosła, która być może trafi do Akademii Morskiej za kilka lat, to młodzież interesująca się morzem, chcąca pływać?
Odpowiem pani w ten sposób może. Uważam, że cała młodzież polska jest wspaniała, szczególnie ta młodzież, która przychodzi na Dar Młodzieży. Trzeba ich tylko po prostu zmotywować, zainteresować tym, co oni chcą robić, bo jeżeli się zostawia młodzież samopas, chodzących po ulicy, tak jak to obserwujemy, to nie będziemy mieli tej młodzieży. Natomiast jeżeli my starsi z doświadczeniem zaangażujemy się w to i sprzedamy swoją wiedzę, oddamy własne serce tej młodzieży, to będziemy mieli na pewno wspaniałą młodzież w tym kraju.
A Dar po remoncie prezentuje się wspaniale.
Wspaniale się reprezentuje. Zostały ostatnio w ubiegłym roku zrobione kubryki. W przyszłym roku są planowane dalsze prace remontowe. No różne są plany z Darem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie chcę zapeszyć sytuacji, jaka może się zdarzyć z Darem za rok czy za półtora.
Zainteresowanie zawodem marynarskim nadal jest takie silne jak kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu?
Tak jest. Obecnie, tak jak pani pytała o kandydatce, w tym roku było 170 studentów na Darze Młodzieży. Oni byli przez ten krótki tydzień, ale też odchodzili. Ja ich żegnałem z łezką w oku i liczę na to, że za rok wrócą jako pierwszoroczniacy, a za dwa lata jako rocznik drugi i będzie taka sama współpraca, jak była do tej pory na tym ostatnim.
A teraz jakie plany Daru Młodzieży na październik, na listopad?
Na październik w tej chwili są takie plany, że Dar Młodzieży w tej chwili ma szkołę technikum z Koźla z Akademii Morskiej Elektryków. 3 wypływamy na 3-dniowy rejs, potem jest inauguracja Akademii Morskiej i następne wyjście jest 17, statek wraca 24. Zobaczymy, jakie będą pogody, ale liczymy, że będą dobre. Wracamy 27, studenci będą schodzić, będziemy rozbrajać dar i praktycznie do 5 stycznia dar będzie stał przy skwerze i czekał na następny sezon.
Robert Wielewicki, klasa 3N.
Marcin Paweles, klasa 3N.
Monika Pętowska, klasa 1M.
Ja przed chwilą rozmawiałam z komendantem Daru Młodzieży. Być może kiedyś traficie do Akademii Morskiej, ale na razie jeszcze jesteście w szkole. To już 55-lecie. Czy na was robi wrażenie ta rocznica i te lata, które ta szkoła za sobą ma?
Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że przez 2 lata nauki, jak już uczęszczamy do szkoły, zauważyliśmy widoczne zmiany, jak na przykład otworzenie sali konferencyjnej, w której pojawiły się nowe stanowiska.
Oraz stanowiska jakie? Związane z morzem?
Tak, związane z symulatorami nawigacyjnymi oraz dla mechaników stanowiska okrętowe.
No przede wszystkim jestem w tej szkole z pasji. Chciałem to kontynuować po tej szkole i myślę, że ta szkoła daje mi bardzo dużo możliwości. Taki daje start w przyszłość, że mogę potem iść do Akademii Morskiej i już mam te podstawy jakby i wiem, na czym to wszystko polega.
Szkoła morska w Nowym Porcie to też specjalne mundurki, to znaczy takie uniformy, można powiedzieć. Ja zawsze widzę przy Konradinum młodzież, która z technikum morskiego wychodzi, też tak specjalnie ubrana. Zawsze w tym się pojawiacie w szkole?
No tak jest, to jest nasz obowiązkowy mundur. Możemy go nosić codziennie, a ja w okresie letnim, jak właśnie teraz, który już w zasadzie się kończy, możemy jeszcze nosić polówki. To jest zwyczajną koszulkę z logiem szkoły, buty mundurowe i jak widać spodnie.
Dziewczyny też mają takie buty mundurowe?
Mam zwykłe buty czarne, oby była czarna podeszwa, nie było żadnych białych elementów. Inne dziewczyny noszą spódniczki, ale ja noszę spodnie.
Spodnie, ale takie czapki wszyscy
czapki
macie?
Niestety mamy inne.
Czapki macie inne, bo czapki dziewczyny mają inne, mężczyźni mają inne.
Tak.
Ale takie ubranka, uniformy, to duże ułatwienie chyba do szkoły, co?
Jest to wiele łatwiej, bo nie ma z rana problemu, co się ubrać.
Magister inżynier Hanna Szkodo, dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku. Ja chciałam tylko jeszcze dopowiedzieć, że wczoraj był pierwszy dzień naszych obchodów. O godzinie 14 w naszej szkole spotkaliśmy się, absolwenci, byli pracownicy, na takim spotkaniu, że tak powiem okazjonalnym, bardziej takim na luzie. Spotkaliśmy się, mieliśmy możliwość porozmawiania z byłymi wychowawcami, z naszymi wychowankami. Wspominali szkołę, jak to było kiedyś. Cieszyli się, że szkoła teraz jest coraz ładniejsza. Cieszą się, bo wielu absolwentów przyprowadziło swoje dzieci do naszej szkoły. Cieszą się, że dzieci są w naszej szkole. Nasza szkoła, jak to mówią, jest pokoleniowa, bo są rodzice, są dziadkowie, są wujkowie, ciocie i tak dalej, siostry, bracia. W każdym razie zawsze mówiłam, podkreślałam to, że stanowimy jedną wielką rodzinę Zespołu Szkół Morskich.
Zespół Szkół Morskich w Nowym Porcie to ilu uczniów w sumie?
Na dzień dzisiejszy 640 uczniów.
Pierwsza klasa to?
W tym roku kształcimy w 6 zawodach: technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, spedytor, logistyk, technik eksploatacji portów i terminali i technik hotelarstwa, z tym, że tych hotelarzy przygotowujemy do pracy na morzu na promy.
No właśnie, dziewczyny mi mówiły, że uczą się w klasach o specjalności hotelarskiej i że to wcale nie jest łatwiejsza specjalność niż na przykład mechanik, że nie można porównywać tych rzeczy i też się cieszą, że kończą takie specjalności, bo takich szkół morskich, pani dyrektor, w Trójmieście, w Gdańsku, ile jest?
Jesteśmy jedyni. Natomiast w Polsce jest takich szkół 5.
No właśnie minęła mnie pani z Kędzierzyna Koźla, zaproszona na uroczystości, więc trochę się zdziwiłam. Kędzierzyn Koźle i szkoła morska?
Tak, tam jest zespół szkół morskich, ale dotyczy żeglugi śródlądowej. Mamy 2 szkoły w Polsce, które zajmują się właśnie żeglugą śródlądową. Jest to Kędzierzyn Koźle oraz Nakło nad Notecią. A pozostałe szkoły morskie już typowo to jest Gdańsk, Świnoujście, Darłowo, Szczecin i Kołobrzeg.
Mówimy o szkole morskiej. Czym ta szkoła morska w Nowym Porcie różni się od Technikum Konradinu?
No my przygotowujemy w zasadzie uczniów do obsługiwania jakby rejsów, statków. Mechanicy są odpowiedzialni za to, żeby po prostu ten rejs się odbył, żeby maszyny dobrze działały, że oni pracują w maszynowni. Natomiast nawigatorzy dbają o to, żeby szczęśliwie wypłynąć z jednego portu i zawinąć do następnego, żeby ten rejs był bezpieczny, żeby wszystkich właściwie doprowadzić do celu.
Bo ta szkoła ma 4 lata.
4 lata.
A Konradinum jest chyba 5-letni.
4 lata. Też 4 lata. W tej chwili technika, wszystkie technika są 4-letnie. Natomiast jeśli wejdzie w życie nowa reforma, technika będą znowu 5-letnie.
A na koniec naszej audycji jeszcze wieczorny spacer wzdłuż sztormowego morza, troszeczkę może już bardziej spokojnego.
Dzień dobry. No właśnie, piękny obrazek. Wyszliście na spacer?
Tak, mimo takiej pogody, tak, dzielnie się trzymamy.
Ale czapka na głowie się nie trzyma, widzę, mąż poleciał.
Nie, no trudno. Trudno nie goni, utrzymać. Sport to zdrowie.
Jak się czują gdańszczanie podczas takiej sztormowej pogody?
A no wspaniale, jak pani widzi.
A jak z głową? Dzień dobry, witam. Tak, no, mówią, że taki sztorm to nie do końca wszystkim służy.
Ale dotlenia. To zdecydowanie tak. Dotlenia.
Ale to jest bardzo zdrowo iść w takiej pogodę, nie?
Pani ma czapkę. Czapkę oni pan znalazł?
Już trzeci raz.
Trzeci raz z białą czapkę. Ale najważniejsze, że proszę Państwa, humory dopisują.
Tak, ale oczywiście.
Jest trochę spacerowiczów.
Jest.
Mają rację.
Tak, ale to są właśnie ci spacerowicze, co ciągle chodzą. Ja tu mieszkam w pobliżu, nie? Po prostu ja tak samo chodzę i na rowerze jeżdżę. Także po prostu nam nie trzeba innych kurortów zagranicznych.
Ja teraz mam odsłuch słaby, nic nie słyszę w tych swoich słuchawkach. Ciekawa jestem, co nam się w ogóle nagra tutaj dokładnie. Wszystkiego dobrego Państwu.
Dobrego, miłego dnia.
Do widzenia.
Dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rębas i zapraszam nad morze. Audycję zrealizował Robert Maliński. Dobranoc.